Poranny gość Radia Rodzina.
Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji, jest naszym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy tak już pozostanie do końca tej kadencji? Nie wejdzie pani do żadnego ugrupowania? Pozostanie pani posłanką niezrzeszoną?
Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że tak będzie, że tak właśnie będzie. Nie spodziewam się tego, żeby powstał jakiś nowy projekt polityczny, a w dotychczasowych się po prostu nie odnajduję.
No, dlaczego się pani nie odnajduje na polskiej scenie politycznej? Czy to te wybory w Polsce 2050 dały pani tak popalić, czy cała sytuacja polityczna dziś w Polsce?
Polska 2050 była bardzo trudnym projektem i ona miała szansę na to, żeby rzeczywiście jako projekt polityczny zafunkcjonować i zmienić Polskę po prostu, zmienić nas poprzez działania polityczne. Ale jeśli była trudnym projektem politycznym jako całość, to wtedy, kiedy pękła, moim zdaniem nie ma szans, naprawdę nie ma szans. I ja tutaj ani z jedną, ani z drugą stroną, z które tego pęknięcia nie do końca się jakby zgadzam ideologicznie. Wydaje mi się, że potrzebne były właśnie oba komponenty. Natomiast jeśli chodzi o tę część demokratyczną, czyli Platformę, Koalicję Obywatelską, to mam takie poczucie, że oni cały czas są przede wszystkim antypisem, cały czas są przede wszystkim partią. Słyszałam ostatnio, że jeden z polityków koalicji powiedział, że ich strategią jest reagowanie. No to ja się po prostu z takim sposobem uprawiania polityki nie zgadzam, nie odnajduję. Uważam, że w takich trudnych czasach, jakie dzisiaj mamy, podstawą polityki musi być reagowanie na wyzwania i muszą być po prostu odważne decyzje. Te decyzje zapadają w niektórych sferach, na przykład w sferach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, ale nie zapadają w sferach dotyczących po prostu życia Polaków.
No i co dalej pani planuje? Odejście z polityki całkowite?
Na tę chwilę, czyli do końca kadencji, będę oczywiście posłanką i będę starała się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby trochę potrząsnąć tym politycznym światem. Pewnie nie będę łatwą partnerką dla moich kolegów demokratycznych. Natomiast potem, no dzisiaj powiem, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po prostu w kolejnych wyborach nie będę startowała.
Dwie dekady zmieniły kompletnie pani stosunek do polityki. To ciekawe. A może ten ostatni rok?
Tak, ale wtedy, kiedy wchodziłam do polityki, ja wchodziłam do polityki w 2003-2004 roku, natomiast posłanką zostałam
tak,
w 2007. Tak, to jest szmat czasu, ale to była inna polityka, to była inna platforma, to były inne okoliczności zewnętrzne. Dzisiaj są bardzo specyficzne czasy i one wymagają tego, żeby nie tylko reagować, ale podejmować po prostu swoje własne działania. Tego nie widzę, tego mi brakuje.
Przyznała pani, że miała pani propozycję z Koalicji Obywatelskiej, by wstąpić...
One się pojawiają cały czas. Tak, one się cały czas pojawiają od znajomych kolegów, koleżanek, którzy testują, sprawdzają, czy jestem w jakikolwiek sposób otwarta na tę propozycję, ale bo ja odeszłam z Platformy, mając poczucie, że Platforma nie jest, jeszcze z Platformy, dzisiaj koalicji, że to nie jest ta partia, w której ja bym chciała politycznie pracować. I tak jest.
A widziała pani na Wikipedii przynależność polityczną pani?
Wikipedia bardzo wiele ciekawych rzeczy na mój temat pisze. Czasami sama się potrafię zadziwić.
Trzeba napisać do administratorów, by poprawili niektóre błędy, że pani nie należy do Koalicji Obywatelskiej czy do Platformy Obywatelskiej. Myśl przysłowia dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. No dobrze, ale co z centrum? Daje jakiekolwiek pani jej szansę? Mieliśmy takie spotkanie w ubiegłym tygodniu. W szeregach znalazła się Paulina Henning-Kloska, przyjechała na Dolny Śląsk Aleksandra Leo, Izabela Bodnar, członkini zarządu także województwa Natalia Goł. Wszystkie chcą razem występować takim impulsem kobiecym i chcą budować struktury w regionie.
Panie redaktor, powiem tak. Jeśli ten projekt polityczny wypali, będę bardzo z tego powodu zadowolona i szczęśliwa i życzę im naprawdę wszystkiego najlepszego, ale ja w to nie wierzę. Uważam, że to nie jest projekt polityczny. Uważam, że to jest w moim przekonaniu pewnego rodzaju szalupa ratunkowa, powiem to wprost. Natomiast nie projekt polityczny. Jeśli nawet wypaliłby, to jest to projekt no, za bardzo liberalny. Nie ma tej drugiej części takiej społecznej, więc również tutaj bym się nie odnalazła.
A w czym by się pani odnalazła?
Wie pani, ja uważam, że dzisiaj w Polsce potrzebna jest partia polityczna, która bardzo odważnie stawia problemy społeczne. Problemy związane z demografią, problemy związane z zarobkami ludzi i uczciwością w zarabianiu, która odważnie adresuje takie rzeczy jak to, że mamy skrajnie niesprawiedliwy system podatkowy, skrajnie głupi system emerytalny, który po prostu ja cały czas zachodzę w głowę, dlaczego takie przywileje emerytalne mają niektóre grupy społeczne, który nie premiuje, znaczy mamy jakby państwo, które nie premiuje nauczycieli i ich pracy, a to jest jedna z najważniejszych prac w szybko zmieniającym się świecie. Nie organizuje jakichś masowych szkoleń dla nauczycieli, który nie potrafi zająć się opieką zdrowotną, bo nie potrafi podjąć odważnych decyzji, bo to są odważne decyzje potrzebne. I ja mogę tak całą listę opowiadać właściwie któregokolwiek podsystemu naszego życia. Nie dotkniemy systemu w sensie jakiegoś obszaru naszego życia. To wszędzie jest stagnacja, wszędzie są decyzje urzędników, którzy boją się cokolwiek zrobić i wszędzie jest opór ze strony ministrów, którzy uważają, że lepiej nic nie robić, bo jak się nic nie robi, to się nie popełnia błędów. Nie zgadzam się z taką filozofią i uważam, że to nie jest czas na to, żeby tego typu politykę prowadzić, bo ludzie to widzą. I ludzie po prostu oczekują tego, że my będziemy zmieniać naszą Polskę i te niesprawiedliwości, które w niej funkcjonują. I to, że prawo silnego cały czas jest jakby w różnych miejscach decyduje. To oznacza, że po prostu znaczy w moim przekonaniu naprawdę nie ma partii politycznej, która w tej chwili głośno i odważnie mówiłaby ważne rzeczy.
Ale jak tak panią minister teraz słucham, to w niektórych kwestiach jednak te sprawy się pokładają w tym, co było ogłoszone w trakcie Polski 2050, Rzeczpospolitej Polskiej, bo taka nazwa powstała po Polsce 2050 Szymona Hołowni. Oni też mówili o tym, by próg podatkowy był do 140 tysięcy złotych, zwiększona była dostępność pracy w całym kraju i tym podobne.
Tak, ja nie całej tej konwencji słuchałam części, natomiast nie, znaczy, okej, ja mogę się z niektórymi sprawami zgadzać, z tymi, o których mówi, Boże, ja już nawet nie wiem, jak oni się nazywają.
Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.
No właśnie, ale tam jakaś dyskusja była na temat tej nazwy. Zostawmy to. Tak czy inaczej, tam z kolei te postulaty za bardzo mi się zbliżają do partii Razem. To też nie jest moja filozofia życiowa. Więc mam poczucie po prostu, że z partii, która miała dwa płuca, czyli takie bardziej społeczne, właśnie takie trochę bardziej skierowane, tak charakteryzowane, tak jak Razem, i z partii, która miała drugie płuce w postaci liberalne, to pęknięcie sprawiło, że mamy dwie partie, w których żadnej z nich się nie odnajduje. I bez tych dwóch skrzydeł czy płuc po prostu nie uważam, żeby to były projekty, w które wierzę.
Nie uda się tych płuc posklejać? Wie pani, bo można żyć bez jednego płuca.
Nie wydaje mi się, bo mam za dużą wiedzę na temat tego, jak w środku wyglądała ta sytuacja, więc wydaje mi się, że już ci ludzie nie są w stanie ze sobą posklejać się. Oczywiście w polityce najróżniejsze rzeczy się dzieją, ale to na pewno nie będzie w ciągu jakiegoś tam najbliższego czasu.
Partia zamierza skupiać się na klasie średniej, obiecując poprawę warunków życia oraz dostępność pracy poza dużymi miastami. Może to jest jakiś kierunek, pani minister, przyzna pani, bo po wpadce premiera z porodówką w Lesku i wypowiedziach jego, no to może być jakieś odbicie.
Tak, znaczy partia średnia jest rzeczywiście, klasa średnia jest rzeczywiście tą częścią naszego społeczeństwa, która jest absolutnie zaniedbana, bo my do tej pory mamy partie, które zajmują się emerytami, które zajmują się, nie wiem, rolnikami, natomiast partii, która reprezentowałaby interesy klasy średniej na polskiej scenie politycznej nie ma. Tylko zawsze jest pytanie o to, jak się tymi interesami chcemy zajmować. Wiele z tych haseł, które pojawiły się podczas wczorajszego kongresu, to były hasła, które ja też w trakcie naszej kampanii wyborczej prezentowałam, ale tak czy inaczej to nie jest jakby całościowa oferta, bo całościowa oferta musi też zawierać ten komponent odpowiedzialności za swoje własne życie i komponent jakiegoś liberalizmu polegającego na wolności gospodarczej i połączenie tych dwóch elementów dopiero daje projekt polityczny. Natomiast tutaj jest po prostu w jednym i w drugim przypadku tylko część.
Zdaniem pani dojdzie niebawem do rekonstrukcji rządu, choć premier zaprzeczył tym medialnym doniesieniom, to ciągle słyszymy o tym.
Nie sądzę. Myślę, że to była jakaś kaczka dziennikarska. Zupełnie nie jestem w stanie zidentyfikować, w którym miejscu została sformułowana, ale z tego, co wiem z rozmów z moimi znajomymi, to nie ma takich planów.
Według ustaleń miała stracić Ministerstwo Kultury szefową.
Tak, mówiło się o tym od jakiegoś czasu, że partia jest zbyt mała, żeby mieć dwa duże ministerstwa, ale na tej chwili nie wiem nic na temat tego, żeby taka decyzja zapadła.
A kto zdaniem pani jest niepotrzebny? Kto szkodzi rządowi? Kogo nie ocenia może inaczej, delikatniej, pani najlepiej?
O nie, to nie namówi mnie pani na takie oceny. Ja taką ocenę mogę przedstawić w indywidualnej rozmowie z takimi ministrami i to zwykle też jest tak, że jakieś aspekty ocenia się dobrze, jakieś źle, ale taka publiczna krytyka byłaby bardzo nie w porządku.
A pani minister Pełczyńska-Nałęcz? Jak pani ją ocenia? Mimo, że pani z nią rywalizowała, w tym resorcie się sprawdza? Bo tak słuchałam tej wypowiedzi, przepraszam jeszcze, mówiła, że jest, Szymon Hołownia mówił o niej, wybitna liderka, osoba pracowita, krystalicznie uczciwa. Stąd panią pytam.
Ja mogę przedstawić te rzeczy, które uważam za pozytywne. Uważam, że jest niezwykle kompetentną osobą, bardzo dobrze przygotowaną do swojej roli w sensie ministerialnym, eksperckich kompetencji. Natomiast wszystkie kwestie związane z jej ewentualną krytyką proszę mi pozostawić na to, żebym ewentualnie mogła to wyrazić w osobistej rozmowie, a nie publicznie.
Może przyjdzie jeszcze na to czas. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Popiera pani ten pomysł?
Absolutnie popieram i uważam, że jest dobrym krokiem, ale krokiem w dobrym kierunku, ale musimy też postawić następne kroki. Uważam, że powinniśmy zakazać dzieciom korzystania z mediów społecznościowych. Kwestia wieku niech będzie kwestią decyzji ekspertów.
Czyli za Australią?
Tak, natomiast wydaje mi się, my sprzedajemy dobrostan naszych dzieci firmom, które dostarczają te media społecznościowe za darmo, oddajemy im dobrostan naszych dzieci po to, żeby oni na tym zarabiali. Proszę zauważyć, że ludzie, którzy pracują w tej branży, nie dają smartfonów swoim dzieciom, nie pozwalają swoim dzieciom na to, żeby korzystały z mediów społecznościowych. Za dużo o tym wiedzą. Mhm. Są dzisiaj potężne badania, naprawdę w bardzo wielu aspektach pokazujące, jak źle wpływa używanie, po pierwsze smartfona w ogóle jako ekranu, ale po drugie przede wszystkim właśnie mediów społecznościowych na dzieci. Korzystanie ze smartfonów szczególnie przez małe dzieci w sposób fizyczny zmienia mózg dziecka. I to jest już zmiana, która utrzyma się przez całe życie. Więc ja naprawdę nie rozumiem tego, że my na to pozwalamy naszym dzieciakom, na to, że pozwalamy całemu pokoleniu na to, żeby rosło ze smartfonami. I uważam, że tutaj naprawdę bardzo daleko idące i bardzo szybkie działania są konieczne. I one muszą oczywiście zawierać też, być skierowane też do rodziców, bo bardzo często rodzice sami nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo krzywdzące dla dzieci jest używanie smartfonów przez dzieci, ale też używanie smartfona przez tego rodzica, przez tę mamę, przez tego tatę, bo po pierwsze tworzy bardzo złe nawyki, po drugie cała ta uwaga, która jest skupiona na smartfonie przez rodzica, nie jest uwagą, którą otrzymuje dziecko. I to jest ta wielka strata, której się już nigdy nie da odrobić.
Ja czytam ekspertów od edukacji włączającej, którzy mówią, że dotąd w szkołach nie było tak dużej skali agresywnych zachowań, nawet już od 2 dekad. Obserwuje się, kiedy social media weszły tak z całą parą. Social media, zakaz, ograniczenie od którego roku życia, zdaniem pani minister?
Tak jak powiedziałam, niech o tym zdecydują eksperci, mm-hmm. którzy robią badania. Ja tutaj nie będę osobą, która będzie wychodziła przed szereg, ale ja, jeśli ja bym miała wpływać na tę decyzję, to tak późno, jak to jest możliwe. My nie mamy świadomości chyba, jak bardzo wpływa na dzieci używanie, znaczy korzystanie z mediów społecznościowych, w jak wielu aspektach to jest dewastujące dla ich psychiki, dla ich mózgu, dla ich relacji społecznych, dla tak naprawdę ich całego życia. Smartfony dzisiaj odbierają dzieciom dzieciństwo.
To zapytam jeszcze o decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w piątek wydał wyrok, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania do Polskiego Rejestru Aktu Małżeństwa Jednopłciowego zawartego za granicą. I dodam także, że Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zakaz transkrypcji małżeństw jednopłciowych. A co myśli o tym posłanka niezrzeszona?
Wie pani, ja myślę, że jak ktoś jest w Berlinie małżeństwem, to dobrze, żeby w Warszawie też był małżeństwem, bo mhm. nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mamy 2 osoby, które mają różne prawa i różne obowiązki w stosunku do siebie w jednym miejscu w Europie, a w innym miejscu w Europie są dla siebie obcy. Cały czas zastanawiam się, czy dla prawej strony taki zakaz transkrypcji aktu małżeństwa oznacza, że oni przyjeżdżają do Polski i co, im mogą wejść w inne związki małżeńskie? Proszę mi powiedzieć, czy prawica chce, żeby ten mężczyzna i ten drugi mężczyzna weszli w inne związki małżeńskie, będąc w Polsce? Znaczy to jest naprawdę, znaczy dla mnie to jest na poziomie jakiegoś rodzaju, no nie chcę zbyt mocnych słów używać, ale każdy z nas, kto wie, jak ważny jest związek z najbliższą osobą, myślę, że empatycznie podchodząc, chcę, żeby ci ludzie mogli żyć tak, jak uważają, tak, jak jest dla nich najlepsze. Mają do tego prawo.
Jasne, tylko czy to nie stoi w sprzeczności z artykułem 18 polskiej konstytucji, który stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej?
Znajduje się pod szczególną ochroną i to jest ta interpretacja, którą tutaj obie strony z tego sporu na swoją stronę próbują przeciągnąć. Ja to interpretuję w ten sposób, że konstytucja mówi, że związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną, czyli ewentualne prawa, obowiązki związku kobiety i mężczyzny są prawdopodobnie, prawa są prawdopodobnie większe niż innych związków, czyli kobiety i kobiety, albo mężczyzny i mężczyzny. Tak to interpretuję, zgadzam się, znając interpretację prawników, którzy proponują właśnie takie rozumienie tego artykułu, mam cały czas takie poczucie, że naprawdę to nie jest sprawa, którą się powinniśmy zajmować. To jest sprawa ludzi. Dajmy ludziom żyć tak, jak chcą. Nie mam jakby z tym problemu, żeby oni żyli tak, jak sobie życzą. Natomiast my naprawdę mamy ważniejsze sprawy w naszym kraju do zrobienia, do dyskutowania. Więc cały czas mam takie poczucie, że ktoś to wyciąga po to, żeby nas dzielić, po to, żeby nas polaryzować. Notabene badania, ostatnie badania dotyczące związków partnerskich na przykład są już jednoznacznie po stronie tego, żeby takie związki partnerskie jednopłciowe mogły być w Polsce zawierane.
Wizyta prezydenta na Węgrzech i spotkanie z Orbanem to błąd, zdaniem pani?
To błąd. To... Znaczy, ja w ogóle uważam, że bardzo krytycznie oceniam tego typu sytuacje, w których populiści wszystkich krajów wzajemnie wspierają się w wyborach, bo to nie powinno być tak, że na wybory w danym kraju wpływają inni politycy. U nas też tak było, to przypomnę. Więc uważam, że to jest po prostu coś, co oni robią w sposób zupełnie jakby automatyczny, natomiast ja uważam, że to jest zły zwyczaj. To jest po pierwsze. Po drugie, pan prezydent Nawrocki stawia się w jednym szeregu z partiami proputinowskimi, które tam się dzisiaj spotykają. I ja naprawdę nie chciałabym widzieć naszego prezydenta w takim środowisku, w takim gronie, więc uważam, że zaszkodzi mu to nawet jego elektoracie.
To na koniec, nad czym będzie pani pracowała, pracuje w tych ważnych dla Polski sprawach, pani poseł?
To jest kilka różnych tematów. Pierwszy, który wzięłam sobie na warsztat, to jest kwestia programu in vitro i tutaj będę za chwilę pisała pisma do Ministerstwa Zdrowia, ale też chcę się zająć alimentami. A potem rozmawiać z moimi koleżankami i kolegami o takich naprawdę dużych zmianach w różnych podsystemach, o tych, o których mówiłam w trakcie naszej rozmowy, więc proponować, czy pytać może ministerstwa, czy programy rządowe obejmujące bardzo wiele różnego rodzaju działań i zachowań, na przykład dotyczące walki z otyłością dzieci i młodzieży.
O.
Na przykład dotyczące właśnie higieny, dotyczącej właśnie cyfrowego świata. Żeby wieloaspektowo pytać o podjęte działania, o jakby to, co, czym się te ministerstwa zajmują. Nie wiem, jaki będzie efekt, ale kropla drąży skałę, więc na pewno trzeba pytać.
A my na pewno będziemy jako Radio Rodzina pytać. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona i była wiceminister edukacji.
Bardzo
dobrego
dziękuję.
Dnia życzymy.
Miłego dnia również. Dzięki.
Poranny gość Radia Rodzina.